Odwyk, odcinek podatkowy.
Odwyk od Bogu po ludzku.
Dziś będzie o pieniądzu, którym się płaci podatki. Dokładnie będzie temat o tym, czy Jezus płacił podatki. Czy trzeba płacić podatki, czy należy płacić podatki? Takie pytanie spędza sens powiek każdego, kto uważa, że chciwość to zaleta i żyłowanie pieniędzy i gromadzenie majątku na tej ziemi to rzecz fantastycznie chrześcijańska. Już trochę wyprzedziłem wnioski końcowe z tego odcinka, ale dobra, od początku w takim razie cofnę się. W Biblii są dwa przypadki, kiedy Jezus się musiał zmierzyć z kwestią podatków albo czegoś typu podatki, bo to nie były całkiem podatki. I one są zapisane w Ewangelii Mateusza obie. Ciekawe, bo to taka Ewangelia dedykowana dla Żydów bardziej. Żydzi jakoś częściej wychodzi na to, lubią gadać o podatkach i pieniądzach niż powiedzmy taki Łukasz albo Jan. Jan też był Żydem przecież. Ale on się czym innym interesował, no nieważne, albo może to tak akurat wyszło, albo jakoś tak z kontekstu wyszło. W każdym razie pierwszy, najsłynniejszy incydent, jaki ludzie przywołują odnośnie podatków z udziałem Jezusa, jest taki, w którym mu przedstawili monetę rzymską i powiedzieli, czy płacić podatki Cezarowi, czy nie. Więc ludzie, to tak w skrócie przedstawia się tak tą historię, że przyszli do Jezusa z pytaniem, czy trzeba płacić podatki Cezarowi, czy nie, rzymskiemu okupantowi wtedy, a Jezus powiedział, oddajcie Cezarowi co cesarskie, Bogu co boskie, i wszyscy powiedzieli, ale nas Jezus zagiął. I na tym polega historia, wniosek końcowy, trzeba płacić podatki i koniec. Tak to mniej więcej się przedstawia, pewnie słyszeliście już tą historię, i ona jest w kilku punktach kosmicznie głupia. W ogóle. Po pierwsze, w ogóle nie było takiego pytania, czy trzeba płacić podatki. Nikt nie pytał Jezusa o to, czy trzeba płacić podatki. W ogóle nie ma takiego pytania. To nie jest w Biblii. Tego nie ma w Biblii. Po drugie, takie pytanie kontrolne. Na końcu tej całej historii jest napisane, tutaj mam, że gdy to usłyszeli, co im Jezus odpowiedział, zmieszali się i zostawiwszy go, odeszli. Pytanie kontrolne brzmi tak. Czy wiesz, dlaczego ci, którzy mu zadali to pytanie, zmieszali się i odeszli? Czemu się zmieszali? Czemu się spieszyli? Czemu nie wiedzieli, co odpowiedzieć? Na czym polegało to zagięcie Jezusa? Czy wiesz, czy nie? Bo jak nie wiesz, znaczy, że nie rozumiesz kompletnie tej całej historii z monetą, Cezarem i podatkami. I może, jeżeli nie rozumiesz, to lepiej nie wyciągać wniosków w ogóle, tylko ją najpierw wsiąść, zrozumieć, zastanowić, o co tu chodzi, czemu oni się zmieszali. Ta historia jest zrozumiała dla ludzi w tamtych czasach, ewidentnie była zrozumiała i odpowiedź Jezusa była zrozumiała, bo ludzie, którzy go pytali, zareagowali bardzo mocno i jednoznacznie, z zupełnym zmieszaniem. Jezus musiał ich dotknąć w coś, czasnąć ich po gębie tą odpowiedzią, bo tak się zachowuje człowiek, który nie wie, co odpowiedzieć, zmieszał się, zawstydził się. Musiał wykazać Jezus, że coś jest nie tak z tym, co oni robią, albo mówią, albo postępują. I to zrobił to publicznie, więc wszyscy wiedzieli, że wszyscy inni też na nich patrzą, bo właśnie obnażył ich nieuczciwość albo jakąś hipokryzję, coś, co się bali pokazać. Musiało to być coś, co Jezus powiedział, musiało to być zrozumiałe dla wszystkich. Czy wiesz, co to było? Czy rozumiesz tą historię teraz? Czy nie wiesz, dlaczego się zmieszali? No pewnie nie. Większość ludzi nie wie, ale powtarza tę historię jako dowód na to, że Jezus kazał płacić podatki. Jezus absolutnie nie kazał płacić podatków w tej historii w ogóle, ani trochę. Właśnie to wręcz przeciwnie. Więc zacznijmy od tej historii. Najpierw, zanim opowiem historię i wyjaśnię, o co chodzi z Cezarem i Bogiem i płaceniem i podatkami, to powiem, jak wyglądał system podatkowy w Rzymie wtedy, w tamtych czasach, bo to jest bardzo ciekawe i aż się dziwię, że dzisiaj tego rządy nie wprowadziły. Może jeszcze są na etapie, że udają jakieś demokratyczne tam historie i że to dla ludzi i takie różne głupoty. Wtedy Rzym nie musiał się przejmować takimi udawaniami i wprowadzał Rzym, jak wiadomo, pewnie, albo ktoś gdzieś słyszał, rządził zasadą dziel i rządź. To jest jakoś divide et impera, czy jakoś to tak szło po łacinie. Koncepcja polega na tym, żeby nad wszystkimi tymi najróżniejszymi ludami i kulturami, językami, krajami i tak dalej, żeby sprawować kontrolę w ten sposób, żeby wywoływać lokalne kłótnie i takie, no, żeby ludzie koncentrowali swoją agresję przeciwko sobie samym. I wtedy Rzym występuje w roli takiego, który ich godzi, ewentualnie sprowadza do porządku, pilnej porządku i wygląda na dobrego, ale przede wszystkim nikt się nie sprzeciwia Rzymowi, tylko ludzie się kłócą sami ze sobą. Tą koncepcję się bardzo szeroko stosuje do dzisiaj i każdy, kto mądry i cyniczny też, czyli kawał taki porządnego, no, bolka, to taki kawał bolka stosuje tą metodę, żeby sprawnie rządzić innymi ludźmi, bo ludzie są podatni na takie manipulacje. Przykładem jest obecna Polska, gdzie jest totalnie podział na dwa plemiona. Nawet już jest kilka podziałów, bo się był podział na PiS i PO, absurdalny podział, bo te partie się niewiele różnią. Ich koncepcje są prawie identyczne, poza tam szczegółami, no ale o te szczegóły wszyscy się kłócą. No ale jest podział na takie dwie części Polski i ci, którzy kontrolują tą Polskę, korzystają, szczując tam ludzi na siebie elegancko i mają spokój. Bo ludzie powinni się sprzeciwiać państwu i władzy, jak im coś nie gra, a nie sobie nawzajem. A druga koncepcja, nowa, świeża, to jest szczepionkowcy kontra antyszczepionkowcy. I w mediach bardzo starannie się używa tych nazw, żeby stworzyć te dwa obozy. Naprawdę nie za bardzo widać, żeby były jakieś dwa obozy. Dużo ludzi ma tylko różnice zdania, ale nie tworzy to z nich jakichś obozów wcale. Ludzie, którzy się pozaszczepiali na COVID, nieraz są bardzo sceptyczni dalej. Na przykład po dwóch szczepionkach zaczynają się drapać głowę, mówiąc: ej, dobra, już ile razy można mnie okłamywać? Mówili, że po dwóch będzie spokój święty, dobrze, ja uwierzyłem, teraz każą trzeci raz się szczepić, a potem mówią, za pół roku trzeba będzie się szczepić, dobra, ja wysiadam. I co, przechodzą do drugiego obozu? Nie, bo tak naprawdę nie było obozów, to jest kwestia dzielenia ludzi, dziel i rządź, tak to robił Rzym. I w przypadku podatków koncepcję wymyślili taką, że Rzym był bardzo naprawdę, był chyba najsprytniejszym imperium pod względem organizacyjnym, jakie kiedykolwiek istniało. Na przykład współczesny przerost biurokracji, jaki jest niewiarygodny w Europie, czy w krajach zachodów bogatszych, Rzym tego uniknął na początku. Rzym miał bardzo mało urzędników. Nie było na przykład urzędu poboru podatków. Rzymianie nie pobierali podatków, inaczej mówiąc. Znaczy, mieli podatki, ale nie oni je zbierali. Czy wiedziałeś o tym? Bo ja na przykład nie wiedziałem. Musiałem dowiedzieć, dowiedziałem się z czytania. System rzymski był bardzo sprytny i korzystał, no miał wiele plusów dla Rzymian. Dla wszystkich innych był obrzydliwy. Dlatego, że koncepcja była taka, że przed Senatem Senat zapraszał ludzi, w ogóle najpierw to Rzym był podzielony na prowincje. Na przykład taka obszar Palestyny, to była część chyba prowincji Syria, czy tam inna. No i tam, wiecie, zawsze jest jakiś podział administracyjny. No w każdym razie na jakimś obszarze była kwestia, trzeba zbierać te podatki. Rzym opodatkowywał wszystkich. Wszystkich jak leci, każdy, kto żył pod panowaniem Rzymu, musiał podatki płacić. Ale ile? Otóż tak naprawdę w Rzymie płacono podatków bardzo niedużo. Tylko ich była masa, za różne takie duperele. Ale one, tak podsumowując, w sumie to nie przekraczały zwykle, z tego co widzę, 10% dochodów. To były wszystkie podatki. Powiem na dzisiaj to już zależy od sytuacji, ale przeciętnie człowiek płaci tak plus minus połowę tego, co zarabia w różnych podatkach. VAT-y, akcyzy, podatek dochodowy, jak ktoś w ogóle płaci, albo podatki korporacyjne, albo podatki pośrednie, które są w cenie towarów później. No więc tak w Rzymie było trochę podobnie, to był całkiem niezły system, zaawansowany dosyć, podatki były jakieś tam, cła mieli, podatki od sprzedaży były, a to była 1% czy coś, no ale mówię, była kupa różnych podatków, one razem w sumie, no trzeba było wyżyłować z 10% i to była już wysoka cena wtedy i wywoływała niezłe bunty. Tak wysokie niedorzecznie podatki, jakie są dzisiaj, to jest ewenement w historii. I w ogóle coś, czego nigdy nie było, się w pale nie mieści, że ludzie zgodzili się na to. No, ale to jest kwestia gotowania żaby. Zwiększasz powolutku, aż nagle człowiek połowę tego, co zarabia, oddaje i nawet nie wie, bo tak się robi to po cichu, sprytnie i pośrednio. Wtedy Rzym dodatkowo miał jeszcze koncepcję, żeby samemu nie zbierać podatków. I problem polegał na tym, że nie wiadomo było nawet na kogo się wkurzać. Bo dzisiaj wiadomo, nie, że idziesz na ZUS. Jak chcesz podpalić jakiś urząd podatkowy, to wiesz, że masz właśnie urząd skarbowy, masz tu ZUSy, coś tam, część państwa. A także w Rzymie tak nie było, bo to nie była część państwa. Więc jak się zbierało te podatki? Rzym ogłaszał licytację na poborce podatkowego. Kto chciał się zgłosić, ten mógł się zgłosić do takiej licytacji i zgłaszający się miał zaoferować Rzymowi na danym obszarze, powiedzmy, że Jerozolima, o, bierzemy sobie Jerozolimę, więc jedzie sobie do Senatu parę osób z obszaru Jerozolima i oferują, ile mogą dać podatków z Jerozolimy. Oni się nazywali, Biblia ich nazywa celnicy, co jest głupią nazwą, bo to nie było żadnego cła. Ale nie ma lepszej nazwy. Poborcy podatkowi nie do końca też to byli. To byli, czekajcie, to się płacnie jakoś nazywał publicius, czy jakiś publicynius, publi coś tam, nie pamiętam, już zapomniałem, przed chwilą wiedziałem, wyleciał z głowy. Publi coś tam. Publi coś tam, jak chciał być kandydat na publi coś tam, czyli tego całego celnika poborcy podatków, czy jak tam to Biblia tłumaczy, na dzisiejsze, to jechał i mówił tak, ja dam rocznie ileś tam tyle i tyle Rzymowi w ramach podatków. Przychodził drugi i mówi, a ja dam więcej. Przychodził trzeci i mówi, a ja dam najwięcej. I tak się licytowali, kto więcej da Rzymowi podatków z tego obszaru. I myk polegał na tym, że Senat wybierał, no przeważnie tego, kto daje najwięcej, nie wiem zresztą, ale to wiecie, jak to licytacja, kogo se chce, tego se wybiera. I ten, kto zostanie tym poborcą podatkowym, płaci za rok podatki Rzymowi z góry stałą kwotę, jaką wylicytował. No i to, co wypłacał, musiał z góry wypłacić, więc wiadomo, że musiał to być człowiek nieźle bogaty, skoro z góry wypłacał tyle, ile wynosiły podatki za cały rok, za całą Jerozolimę, albo tam jakiś inny obszar. Więc oczywiście tylko najbogatsze mędy przychodziły na tą licytację, żeby jeszcze więcej wydoić od ludzi. To byli ludzie już super bogaci, to powiedzmy odpowiednik dzisiejszego jakiegoś Billa Gatesa, czy tam jakiegoś Bezosa, który po prostu robi kupę pieniędzmi i on przychodzi, żeby zarobić jeszcze więcej w związku z tym, że ma już dużo, bo może tylko jego stać na to, żeby dać Rzymowi z góry i wylicytować, że zostaje poborcą podatków. Dobra, ale na czym zarabia? Przecież stracił, dał Rzymowi. No na tym zarabia, że w zamian za to, że dał tą kasę Rzymowi, te podatki, ma prawo nakładać podatki w tej prowincji. Jakie uzna za stosowne? Tak naprawdę tego nie sprawdziłem. Czy to jakieś limity, widełki, czy coś. No, więc taki jakiś Bill Gates najpierw wywalił pieniądze dla Rzymu w ramach podatków za rok. Rzym się cieszy, bo ma z góry pieniądze. A Bill Gates się cieszy, bo teraz może zebrać jeszcze więcej niż dał. Im więcej zbierze, tym więcej zysk dla niego, więc to jest w jego interesie teraz, tego poborcy podatkowego, żeby doić ludzi ile wlezie. Jedyne co go powstrzymuje, a i stoi za nim oczywiście cała armia rzymska, prawodawstwo i wszystko, więc zupełnie legalnie może z ludzi obdzierać. Tak naprawdę obdzierać to w tamtych czasach to było śmiechu warte w porównaniu z tym, jak się dzisiaj obdziera, ale dla ludzi to było bolesne, bo byli biedniejsi ogólnie, bardziej to czuli. No i teraz, im większa łajza, tym bardziej ludzi ciśnie potem taki i możecie teraz zrozumieć, jak bardzo nienawidzili ludzie kogoś takiego. Bo dzisiaj, że Billa Gatesa nie lubią, to jest tylko zawiść. Może on ma, ja nie mam. On moją, nie mam. I to jest zły człowiek. Ale Bill Gates coś daje w zamian, bo on oferuje produkty, albo jakiś właściciel Amazona. No, jego serwis funkcjonuje, ludzie z tego korzystają, więc coś jest w zamian. Nie jest, że po prostu kradnie, ale taki poborca podatkowy w tamtych czasach, on zwyczajnie zabierał pieniądze za nic. On nic nie dawał ludziom. No w ogóle nic. Kompletnie. On to był czyste zło, chodzące zło, czyste kompletnie. Nie ma, niczym nie równoważył tego, że zabiera ludziom pieniądze. Im więcej zabrał, tym więcej miał dla siebie, nie dając w zamian absolutnie nic. Korzystał tylko z sytuacji, że już był bogaty, co też zwykle nie było jego zasługą. Więc takich ludzi, poza zwykłą zawiścią, jaka to od zawsze była, tacy ludzie zasługiwali na to, żeby ich traktować jak najgorsze mędy, normalne ścierwa, co okradają ludzi. To jest gorzej niż mafia. Mafia chociaż oferuje ochronę, oni nie oferują w ogóle nic. Oni zwyczajnie wyciągają od ludzi pieniądze, ile wlezie, żeby sobie zarobić do własnej kieszeni i to nawet nie muszą się zasłaniać Rzymem, bo Rzymowi już spłacili, a oni mogą sobie brać więcej, ile chcą. Więc to był system strasznie taki szatański ze strony Rzymu. Bo teraz ludzie wszyscy nienawidzili poborców podatkowych zamiast nienawidzić Rzymu, który stworzył ten system, dzięki którym te bogate lokalne mędy się najbardziej bogaciły. Co ciekawe, podobnie robili trochę komuniści, jak się instalowali Ruscy pierwszy raz, bo na wysokie stanowiska wybierali zawsze jakichś przestępców, sadystów, bandziorów i różnych takich. Takie najgorsze elementy i oni zostawali tam szefami lokalnymi. I ludzie w Polsce, na przykład takiej powojennej, do ruskich się czepiali komunistów, ale dużo bardziej widzieli, że tępią ich ci lokalni, te lokalne polskie mędy, więc w taki sposób, nie wiem, czy to tak na intuicję wymyślili, czy ktoś studiował, jak to Rzym robił dawniej. No ogólnie to był, Rzym był sprytny jednak. Rzymowi pozwoliło to oszczędzić na całej infrastrukturze podatkowej. No bo nie musieli mieć własnych poborców podatkowych, nie budowali własnych ZUS-ów, własnych, w ogóle nic. Niesamowicie mała ilość urzędników rzymskich w ogóle potrafiła panować nad taką prowincją, dzięki właśnie takiemu prawu, które bardzo sprytnie wymyślali. Dobrze, i teraz wiedząc już to, jak wyglądał system podatkowy, wracamy do sytuacji z Biblii. W takiej sytuacji podatkowej ludzie stają przed pytaniem, jak traktować podatki. Jak możesz traktować podatki? Jak ktoś tu chce powiedzieć, że ogólnie ludzie mieli nastawienie, że podatki to jest właśnie uczciwa rzecz, należy płacić, to jest część bycia uczciwym człowiekiem. To ja się pytam, a skąd żeś to ty wyczytał? Z baśni Andersena? Bracia Grimm? Przyśniło ci się? Kto kiedykolwiek, jakikolwiek rozsądny człowiek i etyczny miał taką koncepcję, że podatki to jest jakaś etyczna rzecz? Nie, nie jest. To jest po prostu zwykłe wymuszenie i tyle. Nigdzie nie ma śladu, żeby traktować płać podatki, bo to cię czyni porządnym człowiekiem, obywatelem. Nie, to jest dosyć świeża koncepcja. W 100% ona wynika z... Ona pochodzi od władzy, od propagandy władzy. To jest totalna propaganda. Mówisz, ale w kościele tak mówią. No to mówię, to jest totalna propaganda władzy. Nie mówię, że państwowej tylko, każdej władzy. Każda władza dąży do tego, żeby dbać o władzę, a nie o cokolwiek innego. I oczywiście władza Kościoła i państwa idą tutaj w tym punkcie bardzo w tą samą stronę. Więc odkąd silna władza kościelna była połączona z silną władzą państwową, no to była mocna też i propaganda, że podatki to jest super fajna rzecz. Ale gdzie to w Biblii jest? Ludzie mówią, że o, to tu właśnie co kazał oddać Cezarowi, to co cesarskie. No to dobra, wróćmy teraz do sprawy podstawowej. Co Jezus mówił o podatkach w tej sytuacji? Ja będę wyjaśniał tutaj, żeby odkłamać to raz za porządnie, te takie nieścisłości. Bo tak, posłali do Niego, do Jezusa, zaczyna się historia w 22 rozdziale Mateusza Ewangelii. Posłali do Niego swoich uczniów razem ze zwolennikami Heroda. Herod był takim lokalnym królem, powiedzmy to w cudzysłowie król, on rządził z nadania Rzymu, tak żeby Rzym znowu mógł rządzić, ale cudzymi rękami. No, widzicie, ta sama koncepcja w Rzymie była wszędzie, że wszystkim rządził Rzym, ale tak naprawdę Rzymu prawie nie było, bo to Herod rządzi, jaki Rzym, to Herod. Tak naprawdę Herod robił, co mu Rzym kazał, więc przyszło, już wiadomo, kto przyszedł, wiadomo, czego się spodziewać. I więc przyszli ze zwolennikami Heroda, faryzeusze, przy okazji lokalna władza, żeby mu powiedzieli tak. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. To jest pierwszy wstęp, który nazywa się brutalnie, przynajmniej się tak nazywało, wchodzić komuś do dupy. Więc zaczynają faryzeusze i zwolennicy władzy wchodzić pułapkę od tego, że zapraszają wchodzeniem, prawda, tutaj kadzimy ci, Jezus, ty jesteś taki uczciwy, bo my ci tak naprawdę szczerze zadajmy pytanie. Oczywiście nawet ślepy by to zauważył, tym bardziej Jezus to zauważył, bo ślepy nie był. I mówią tak, jak ci się wydaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? I teraz, to jest ważny moment, kiedy ludzie przekręcają to zdanie, bo ludzie myślą, że pytanie zadane Jezusowi brzmiało, czy należy płacić podatek Cezarowi, czy nie? Czy trzeba płacić? Czy powinno się płacić Cezarowi, czy nie? Tymczasem w Biblii w ogóle nie było takiego pytania. Nikt Jezusa o to nigdy nie pytał. Nigdy. W tym zdaniu, po angielsku lepszy dobór słowa, czy wolno, brzmi is it lawful, czyli czy to jest zgodne z prawem, czy należy, czy pozwala się. To samo słowo występuje wszędzie, kiedy na przykład go pytałem, czy w szabat wolno uzdrawiać. To jest to samo słowo i ono oznacza, czy według prawa jest to dozwolone. Dozwolone, to by było właściwe słowo tutaj, według prawa. I pytanie to zmienia trochę koncepcję całą, wywraca do góry nogami, dlatego że dzisiaj my się zachowujemy jako ktoś, kto nie chce płacić, znaczy zadajmy takie pytanie, ktoś, kto myśli, żeby takie pytanie o podatki zadać, myśli sobie tak, ja nie chcę płacić podatków, ale muszę, prawo mnie zmusza. A tymczasem oni zadali pytanie odwrotne, wyszli od koncepcji takiej, ja chcę płacić podatki, ale czy mi wolno? Jest w ogóle odwrotne. Odwrotne pytanie w odwrotnym sposobie myślenia, przeciwnym. Czyli jest albo muszę płacić podatki, znaczy nie chcę płacić podatków, ale coś mnie zmusza, czy chcę płacić podatki, ale mi nie wolno. No i oni zadali sobie pytanie, chcę płacić podatki, bo inaczej mnie pobiją, ale czy mi wolno? Czy mi prawo zabrania? I o to chodziło w całym pytaniu. I przy tym punkcie możemy już skończyć ten odcinek, bo się teraz okazuje, że większość wytłumaczeń, jakie się w kościołach mówi na temat tego, co Jezus powiedział, w ogóle nie dotyczy naszego problemu. Bo nasz problem jest zwykle taki. Ja nie chcę płacić podatków, ale czy powinienem nie płacić podatków? Tymczasem pytanie zadane Jezusowi brzmiało kompletnie inaczej. No ja chcę płacić podatki, albo muszę, bo wtedy Rzymianie nie pobiją, ale czy mi wolno? Czy wolno płacić podatki, jest pytanie, a nie czy muszę płacić podatki. To pytanie zostało zadane Jezusowi. I to też ustawia odpowiedź, że odpowiedź jest na to pytanie, Jezus odpowiedział na to pytanie, które mu zadano, a nie na to pytanie, które myśmy sobie wymyślili, że jemu zadano, czyli zupełnie inne. I całe pytanie było oczywiście pułapką, polegało na tym, banalna pułapka, że pytanie, które takie pytanie można odpowiedzieć tylko tak albo nie, tak zostało zadane. Jeżeli odpowiesz, że wolno płacić podatki Cezarowi, to będzie problem, bo jeżeli wolno według prawa, bo o to go pytali, to byli uczeni w piśmie, oni pytali o legalne rzeczy związane z prawem, żeby im wytłumaczył jako nauczyciel Biblii. No powiedzieli mu przecież, jesteś nauczycielem. Zaczęli całe pytanie od słowa nauczycielu. Pytali go jako nauczyciela prawa i przepisów, a nie jako opinię taką człowieka. Więc to trzeba o tym pamiętać, że cała sprawa kręciła się wokół interpretacji prawa mojżeszowego i prawa Bożego. Co Bóg pozwala, a co każe, a co nie pozwala. O to chodziło tu w tym wszystkim. Więc nie jest to kwestia doktryny, tylko kwestia interpretacji prawa, całe to pytanie. No i więc cała ta przewrotność polega na tym, że jak odpowie, że wolno płacić Cezarowi, to się zbuntuje, to ludzie powiedzą, że jest przyjacielem Rzymu, nie? A jak powie, że nie wolno, to będzie przeciwnikiem Cezara. I co by nie odpowiedział, to będzie miał przeciwników. I o to tu chodziło w tej pułapce. No pewnie go tam od razu nie zabili, ale no, przeciwników politycznych zawsze warto komuś dosyłać, zadając mu trudne pytania. Jezus to przejrzał, to jest napisane dokładnie tak. Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł, czemu wystawiacie mnie na próbę obłudnicy? No, więc już na dzień dobry powiedział, ja nie kupuję waszego uczciwości i mówi tak, pokażcie mi monetę podatkową, przynieśli mu denara. Denar, nie mam denara, ale mam papierek dzisiejszy, o, takie coś mu przynieśli. I przynieście mi funta, szterlinga. przynieśli mu. I on się zapytał, czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu królowej brytyjskiej, a napis brzmi I promise to pay the bearer of demand the sum of 10 pounds. I podpis jest chief cashier tutaj na tym. Akurat, co ciekawe, bardzo podobnie jest do tamtych czasów, bo tam było obraz zamiast tej królowej tutaj buźki, która już jest kłamstwem, bo ona jest starsza niż Mojżesz już chyba, jak cała Anglia. A ta obietnica jest kompletnym kłamstwem. Już się nikt za ten pieniądz nie wyda 10 funtów srebra, czy tam czego to oni wydawali wtedy. To miało być gwarancja, że bank mi zapłaci, jak ja przyniosę to, 5 kilo srebra, czy tam złota, czy czego. Nie wiem, co oni płacili. Funt to jest jednostka wagi w ogóle przecież, a nie moneta jakaś, tylko waga. No i to był ten pieniądz. Ten pieniądz jest kłamstwem kompletnym dzisiejszy. Także, żeby było jasne, to tak mówię. I nie, że się czepiam funta. Zobaczcie, co jest napisane na polskim banknocie i czy jest obraz. Teraz już pewnie Kaczyńskiego, ale kiedyś byli królowie, że tam coś tam. Więc tak zwykle tak jest. I to jest bardzo ciekawe, że to, co Jezus powiedział, można przenieść do naszych czasów bez żadnych zmian. Znaczy, nazwiska się zmienią tylko, czy królowa, czy tam nazwy. I on się tak zapytał, czym jest ten obraz i napis? Powiedzieli Cezara. I wówczas rzekł do nich, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Czy to, co Cezar, no to w sumie to przetłumaczone. I gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy, że go odeszli. Dlaczego się zmieszali po takiej odpowiedzi? Odpowiedź jest może i sprytna, ale jest wymijająca. Przynajmniej tak, jak to się dzisiaj rozumie. Czyli mówi, a nie odpowiem wam, tak naprawdę skupcie się na Bogu. I ludzie myślą, że to odpowiedział Jezus. Nie, nie, on tego nie odpowiedział. I po czymś takim nikt by się nie zmieszał. By powiedzieli, ale nie odpowiedziałeś na pytanie. I by go ciśnęli dalej. Gdyby ta historia naprawdę tak wyglądała, jak sobie ludzie wyobrażają, to ciąg dalszy by był tak. Ale oni nieusatysfakcjonowani naciskali go, żeby odpowiedział na pytanie, na które nie chciał odpowiedzieć. A oni się zmieszali i poszli. Przestali zadać pytania, przestali go cisnąć. Dlaczego? Bo w tym było oskarżenie, co powiedział. Dlatego, bo to jest bardzo prosta rzecz, tylko z powodu tego, że przegapiliśmy kontekst, nie możemy tego zauważyć. Dlaczego? Przypominacie sobie, że cała historia zaczyna się od bycia nauczycielem i od interpretacji prawa. Jezus, więc w tym kontekście będąc, mówiąc jako nauczyciel prawa mojżeszowego do nauczycieli prawa mojżeszowego, zadał im pytanie, jaki obraz jest na monecie. Co sobie myśli każdy Żyd w takim momencie? Natychmiast. Natychmiast sobie myśli o drugim przykazaniu. Nie będziesz robił sobie podobizn, obrazów ludzi, żeby im tam oddawać cześć i chwałę. I oczywiście, że musi sobie o tym pomyśleć, dlatego że to koliduje wprost z koncepcją Rzymu, w której to koncepcji cesarz był Bogiem, albo czymś w rodzaju Boga, albo półbogiem, albo tam różnie, ale miał być czczony jako właściwie bóstwo. Był wyniesiony poza, ponad na pewno zwykłego człowieka. I to było kompletnie sprzeczne z tym, co jest przecież w Biblii. Gdzie jest mowa o tym, żeby obrazów nie robić, żeby mi nie oddawać czci. No i więc jak pamiętamy o tym kontekście, to tak pytanie, czy jest obraz na tym pieniążku, ja mówię królowej. I nagle sobie coś uświadamiam, że to jest obraz obcego Boga, którego ja się właściwie powinienem czepiać i miałem się rzucać o to, że wszyscy bałwochwalstwo popełniają, że robią rzeźby i w ogóle powiecie, ja tu jako faryzeusz albo zwolennik Heroda jestem ostrym tutaj orędownikiem trzymania się prawa i bycia zgodnie z Bogiem, więc muszę cisnąć, że żadne tam rzeźby, jak możecie mieć rzeźby. A tymczasem przychodzą do niego ludzie, którzy mają problem z płaceniem podatków pieniędzmi, na których jest wizerunek. Znaczy, że mają te pieniądze po kieszeniach. I znaczy, że żal im się ich pozbywać, tych pieniędzy, woleliby nie płacić podatków. Jezus mógł zadać pytanie, to co, wolelibyście nie płacić podatków? A czy jest obraz Boga na tym? Cezara, obcego Boga, jest to obraz. I ten sam już obraz jest obraźliwy, bo jest wyrazem bałwochwalstwa. Jest, przypomina, że należy chwalić Cezara jako Boga i powinien być sam ten pieniądz obraźliwy, którym płacimy podatki. A my przychodzimy do Jezusa z pytaniem, czy my mamy pozbywać się tych pieniędzy, bo tak naprawdę chcielibyśmy je mieć. Przypomnę, że właściwe pytanie brzmiało, czy my chcielibyśmy nie płacić podatku, ale czy jest dozwolone płacić podatek? Czy chcielibyśmy płacić podatek, ale czy jest dozwolone? Tak czy inaczej, gdzieś tam pytanie minęło się z istotą rzeczy, jak to zwykle u Jezusa. I Jezus im zwrócił uwagę na to, że oskarżył ich o to, że uprawiają bałwochwalstwo. Ja nie wiem, czy to jest tak oczywiste, jak ja mówię o tym, ale to było zrozumiałe natychmiast w tamtych okolicznościach. Bo pytał od razu, czyj to jest obraz, czyj to jest napis. To jest Cezar, a my to mamy po kieszeniach. Jeszcze byśmy chcieli mieć więcej. I nagle oni się zmieszali, bo stwierdzili, że ciąg dalszy tej rozmowy będzie tak niewygodny dla nich, że lepiej pójść. Bo jak Jezus zada im pytanie, dlaczego wy chcecie trzymać pieniądze z podobizną Cezara, obcego Boga? I oni co powiedzą? Bo lubimy bogactwo? Bo jesteśmy chciwi? No nie mogą tego powiedzieć. No to co innego mogą powiedzieć? I znaleźliby się w większej pułapce niż on. Dlatego zmieszali się i dali nogę, zanim się ta rozmowa obróci przeciwko nim. Ciekawe, Jezus nie ciągnął tej rozmowy. I mógłby spokojnie tutaj właśnie teraz odwrócić i zacząć wyzywać tych ludzi, że zakochali się w pieniądzach w obcym Bogu, że kochają bardziej królową brytyjską niż Boga. I to po części powiedział. Powiedział, oddajcie Bogu to, co należy do Boga, a oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara. Czy tam, ja schowam pieniądze, to nie moje, to są Dominiki, oddaję. To jest oddaj Dominice to, co jest z Dominiki. Ona kocha królową, proszę bardzo, ja kocham Boga, ja nie mam pieniędzy. Tak powinno być. No, ale nie jest. No. Widzicie, wszyscy trochę gdzieś tam przegapiliśmy takie ten oczywiste przesłanie tej historii. Ono się tak znowu bardzo nie różni od tego, jak to ludzie interpretują, poza jednym ważnym szczegółem. No bo tak naprawdę Jezus tak, zwracał uwagę na Boga, a nie na ludzi i dał do zrozumienia, że oddajcie Cezarowi to, co cesarskie, czyli wynocha z tym, to jest obcy Bóg i w ogóle nie powinniście nic mieć od Niego, nie powinniście chcieć nic od Niego, powiedział. Oddajcie Mu to wszystko w cholerę, to jest Jego. Powiedział, precz z tym, precz z pieniędzmi, nie tylko precz z podatkami, on powiedział, precz z pieniędzmi cesarskimi, oczywiście cesarza. On skrytykował więc tak naprawdę Imperium Rzymskie tutaj od strony bycia Żydem. Bardzo sprytnie, bo nikt mu nie mógł teraz powiedzieć, że no nie mógł nikt powiedzieć, że staje po stronie wroga. Ci, co byli Żydami, ewidentnie zinterpretowali to, że on broni drugiego przykazania, nie będziesz sobie robił rzeźb i chroni przed bałwochwalstwem. A ci, którzy byli zwolennikami Cezara, nie mogli powiedzieć, że krytykuje oddawanie podatków, bo Jezus właściwie powiedział, oddajcie mu te wszystkie pieniądze. No to właśnie Rzym powinien się podrapać, bo powiedział, no właściwie powiedział, żeby wszyscy płacili 100% podatków teraz. Tak powiedział. No to tak możemy go teraz oskarżyć o to, że podburza przeciwko Rzymowi? Właśnie kazał płacić więcej. No i wszyscy stoją, myślą, co z tym Jezusem zrobić? A najgorzej wyszli na tym ci, co go pytali, bo on im uświadomił, że ich chciwość jest bałwochwalstwem i zadawanie pytań na temat podatków obraca się przeciwko temu, kto zadaje pytania. I teraz ja obrócę to przeciwko tobie. Jeżeli cię przyciągnął ten temat i ten odcinek, jeżeli się zastanawiasz, czy należy płacić podatki, czy wolno płacić podatki, to ja cię zapytam, dlaczego? Tak cię to cię interesuje. Czy tak kochasz pieniądze, że chciałbyś mieć więcej? No widzisz, i teraz ty się zmieszasz i pójdziesz sobie, zanim ja ci udowodnię, że to nie jest kwestia zasad, wiary, uczciwości względem Boga, tylko to jest zwykła twoja chciwość. Albo strach przed tym, że nie będziesz miał środków do życia. Ja wiem, a ty powiesz, ale ja mam rodzinę, ja muszę o nią dbać. Tak, tak, ja wiem, to się zawsze zasłaniasz tą rodziną i tymi rzeczami, że ty jedyne utrzymanie rodziny. Ja i tak wszystko z miłości jestem chciwy, ale ja nie kupuję tego w ogóle. I wiesz, lepiej właśnie nie gadać, już nie drążmy tematu, bo jeszcze wyjdzie, że wszyscy jesteśmy zwyczajnie chciwi i tchórzliwi. I powinniśmy tak sobie powiedzieć tak naprawdę, bo tak po cichu to my wszyscy wiemy. A jak nie wiemy, to znaczy, że powinniśmy dostać otrzeźwiałkę jakąś, iść na izbę wytrzeźwień, czy co. dać sobie popysku jeden drugiemu, żeby się zorientować, że myśmy oszaleli na punkcie pieniędzy, a jest ta sama sytuacja, co za czasów Jezusa. A czy to jest obrazek na pieniądzach? A co, to jest Bóg? A czy tu jest napis, będziesz lepszym człowiekiem? Czy coś jest napis, zachęcamy do wiary w Boga? Co tu jest napisane w ogóle? Tu jest napisane, obiecuję dać, nieważne co, bo to jest nieprawda, kłamstwa kompletne i my sobie kolekcjonujemy te kłamstwa. Chief cashier coś powiedział, skarbnik, podpis jego tutaj jest. Wierzę temu człowiekowi? Ani trochę mu nie wierzę. To czemu chcesz jego obietnicę? Weź se to w cholerę, to jest gówno warte, nie chcę tego. Bierz podatki, weź to wszystko. Podatki, weź swoje własne pieniądze, które mi dałeś, bo nie wierzę w twoje obietnice, ani w nic, co mi państwo i władza oferuje. No taka postawa właściwie powinna być. I taką o tym powiedział Jezus w tej historii. No powiedział, nie dajcie mu to wszystko, co jest jego i dajcie Bogu to, co jest boskie. I to ta druga część rzeczywiście tutaj to wszyscy dobrze odczytują, że tak, to Jezus się skupił. Mówił, skupcie się na Bogu, nie na pieniądzach. Tak, to prawda. Tylko całą resztę źle zrozumieli chyba trochę ludzie. No i właśnie ten największy problem z interpretacją tego zdarzenia, jaki ja mam, to jest to, że ostateczny wniosek interpretatorów dzisiejszych, prawie zawsze zwolenników władzy, brzmi tak. Jezus kazał płacić podatki i kazał chodzić do kościoła. Tak? Gdzie? Ja umiem czytać i tam tego nie ma napisane. Jezus nie kazał płacić podatków. Jezus mówił, że to wszystko jest jedno wielkie bałwochwalstwo właściwie. No i już. I każdy, kto gada o podatkach i trzyma pieniądze, ten ma problem. Że większym problemem są same to, że ty chcesz mieć pieniądze, na których jest w ogóle, które reprezentują nie to, co powinno być cenne. To jest problem, a nie płacenie samo podatków mniej lub więcej. I właśnie z tego, co powiedział Jezus, wynika, żeby jak najmniej płacić, nie jak najwięcej w ogóle. Gdzie tam jest coś, żeby... Ja wiem, wychodzi na to, żeby wprost jakby to tak zinterpretować, to zapłaćcie 100% podatków, pozbądźcie się pieniędzy. Bo to nie są rzeczy reprezentujące sprawy ważne, Boże, jakieś uczciwe, czy takie. No, ale tak naprawdę, jeżeli, dobra, wróćmy na ziemię trochę z tego idealizmu, jeżeli tak szukać odpowiedzi na pytanie, czy dzisiaj, tu i teraz płacić ten podatek, czy nie, jak nie powinienem i nie muszę, to co? No, to jeszcze raz przypomnę początek. Pytanie było o to, czy prawo pozwala płacić podatki, więc nie dowiemy się z tego pytania, czy trzeba płacić podatki. Jezus nigdy nie był pytany o to, czy trzeba płacić podatki, przynajmniej nie w tym punkcie, i nie odpowiedział na to. Ale z tego, co tu opisał, z tego, jak przedstawił sytuację, można wyciągnąć wniosek, że Jezus w ogóle nie uważał za ważne, ani konieczne, ani potrzebne płacenie podatków, a już na pewno nie łączył tego w żaden sposób z Bogiem i moralnością. Oddzielił te rzeczy tak bardzo, że podatki stały się rzeczą i pieniądze, i Cezar weszły do jednego wora pod tytułem nie ma z Bogiem nic wspólnego. Nic. Więc teraz na pewno w takiej sytuacji nie można wyciągnąć wniosku, płacenie podatków jest rzeczą Bożą, uczciwą, chrześcijańską. No nie, Jezus to wyrzucił na śmietnik. Stwierdził, że nie ma to nic wspólnego z Bogiem. I tak to wszyscy zrozumieli, bo się zmieszali i poszli. Zrozumieli to tak, że właśnie uprawiamy bałwochwalstwo tymi pieniędzmi, w ogóle czymkolwiek, dotykając ich już jesteśmy trochę brudni, a my zadajmy pytanie, czy chcemy mieć ich więcej, albo czy trzeba tym świństwem płacić jakiemuś innemu, jakiejś świni za świństwa z powrotem dostawane i w ogóle jedno wielkie świństwo. A ludzie teraz w kościele chcą powiedzieć, ale to jest świństwo Boże, to jest świństwo uczciwe. Jak nie płacisz podatków, to Bóg się zdenerwuje. Gdzie to masz napisane, Bóg się zdenerwuje? Płać, nie płać, to w ogóle nie ma nic wspólnego z Bogiem. Na to wychodzi z tej historii. No, jak to widzisz jakoś inaczej, no to mi powiedz jak, ale ja nie widzę, jak to w ogóle tu można widzieć inaczej. Tylko to wyjaśnienie historii, tylko ono ma sens, tylko ono pasuje do wszystkiego, bo inne są wyjaśnienia, które pasują do części. Ale na przykład mamy potem się rozbija sprawa, to dlaczego się wszyscy zmieszali na końcu, jak Jezus tylko chciał powiedzieć, że płaćcie podatki? W ogóle dlaczego go w takim razie nie tam od razu nie zlinczowali, kiedy powiedział, że trzeba płacić podatki cesarzowi? No bo nie powiedział jednak, widocznie. To co powiedział? A ja wiem. No wiem, ja wiem, no to mnie słuchaj, bo mówię właśnie. Dobrze, drugie jest, druga ciekawa sprawa. Jest jeszcze drugi przypadek, co Jezus mówił o podatkach. W Ewangelii Mateusza wcześniej, co ciekawe, był taki incydencik mały. Przyszli do Kafarnaum uczniowie Jezusa teraz i cała grupka, horda przyszła i mówią tak, znaczy nie, nic nie mówią, bo tylko przyszli. Przyszli sobie do Kafarnaumu, tam chyba mieszkał wtedy czy coś i mówią, przystąpili do Piotra, szefa grupki, poborcy didrachmy z zapytaniem. Dobra, i teraz co to są poborcy didrachmy? Co za didrachma? To jest tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia. W Biblii Warszawskiej jest napisane, przyszli do Piotra poborcy podatku drachmowego, co jest w ogóle nieprawidłowym tłumaczeniem, bo to nie był podatek. Ale drachma to prawda, ale to nie był podatek. To co to było? To była składka. Ale uwaga, w czasach Jezusa ta składka była dobrowolna. Dobrowolna składka na świątynię. To był podatek świątynny, lokalny, nie rzymski, tylko lokalny, ale też no władza, wiadomo, podatek, wiadomo. To był taki podatek, nie podatek. Takie coś jak szczepienia teraz w 2021 jeszcze, że są niby dobrowolne, ale naciskane jest. No to tak się naciskało, ale było dobrowolne. No i był duży podatek. To było, zdaje się, drachma, czy coś, to była chyba taka dniówka, nie wiem, dzień roboty, nie, a może mniej, nie pamiętam, ale nie było to drugie, duże, nie było to bardzo obciążające. Taka drobna składka i nie była bardzo ciężka, ani się przeciwko niej ludzie nie buntowali. Też nie pobierali tego ci poborcy, te najgorsze łajzy, co zbierają do swojej kasiory całą kasę, a najpierw płacą Rzymowi, licytując się, kto ma prawo więcej zdzierać ze swoich lokalnych sąsiadów. Więc to nie była takie mędy, tylko to była bardzo normalna składka. Nic strasznego. Nie buntowali się przeciwko temu. Później w ogóle wprowadzili to obowiązkowe i też nie było problemu, bo to, mówię, było małe i wszyscy i tak płacili. Taki podatek, nie podatek. Taka historia. I więc przyszli do niego, się dowiedziałem, bo się naczytałem. Czytajcie. Przyszli więc ci poborcy didrachmy, dwóch drachmów, z pytaniem, wasz nauczyciel nie płaci didrachmy? No i to nie było oskarżenie, to było pytanie. Bo ja to zawsze, jak najpierw to czytałem, myślałem, że to tak go przyszli i tak mówią, co, wasz nauczyciel nie płaci? I że już od razu się tutaj, a za nimi stoi tam ktoś, to już tam mordobicie skuteczne. Ale to nie było tak, to tylko... Tak może brzmieć, ale tak się nam wydaje tylko, bo my się to przenieśliśmy w inny kontekst. Nie, wtedy naprawdę, płaci czy nie płaci? Pytanie się. A płaci? Nie płaci, bo on tak, wiadomo, ja chcę wiedzieć. I Piotr powiedział tak, płaci. No co mu szkodzi? Co będziemy szokować ludzi niepotrzebnie? No i powiedział tak. Myślę sobie, że w tym momencie ten Piotr powiedział, a nawet mu nie powiem. Zapłacę za niego jakieś grosze, nie zawracać głowy nauczycielowi duperelami, a on jeszcze powie, że nie płaci, zrobi rozpierduchę. Pamiętacie, że ci uczniowie chcieli nieraz chronić Jezusa i ten Piotr też mówił, czas go wziął na stronę i powiedział, nauczycielu, uspokój się, nic się nie stanie, coś tamtego. Jezus go tam czasnął w pysk, wyzwał od szatana i powiedział, żeby zamknął się, bo nie wie, co mówi wtedy. Ale Piotr był taki, że chciał go chronić, więc tym domyślam się, że w tym powiedział, tak płaci, chciał zapłacić po cichu, i żeby sprawa zdechła i nie było problemu. Pewnie tak myślał. Założę się, że o to chodziło. Tak to wynika z tej historii. Ja bym tak zrobił. Każdy by tak zrobił, nie? To by szedł do Jezusa. O Jezu, nie mam 10 zł na podatek wielki. Oj, zastanawiajmy się, czy płacić podatek, który wszyscy się wkurzą, a nic nas nie kosztuje i w ogóle... Nie wiem, bez sensu. No więc powiedział, tak, dobra, płaci, nie ma problemu. I wszedł do domu. I gdy wszedł do domu, Jezus go uprzedził i mówi tak. Już wiedział, skurczybyk, skąd on to wiedział, nie? I mówi tak, Szymonie, jak ci się zdaje, bo Piotr to się Szymon nazywał oryginalnie. I mówi tak, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Ja to widzę tak, że Jezus go zapytał, od kogo mafia pobiera haracze? Od swoich czy od obcych? I Piotr powiedział, od obcych. I Jezus mu tak powiedział, więc synowie są wolni. I to z tego, ja tego trochę nie rozumiem. O co tu jemu chodziło do końca? Czy Jezus sugerował, że on sam i jego kompania wesoła są częścią mafii? Że pobierają, że są częścią układu, czy co? Bo to tak brzmi. Coś tu nie pasuje w ogóle. Więc dlatego ja nie wiem za bardzo, jak to w ogóle rozumieć, co on powiedział, ale no chyba coś takiego, albo może coś innego chodziło. W każdym razie powiedział Jezus na koniec, że synowie są wolni. Widział się w każdym razie według tej interpretacji jako kogoś, kto nie powinien płacić haraczy, bo jest częścią. Może chodzi właśnie o to, że to był podatek na świątynię. To był podatek, może chodzi o tu o rodzaj podatku, ale on by wtedy zapytał coś, pytanie jakieś związane ze świątynią, z Bogiem, z czymś, nie? Że on się uważał, że za Syna Bożego, to uważał, że podatek na świątynię jest zwolniony, bo on jest Synem Boga, to przecież nie będzie sam sobie płacił podatku. Może o to chodziło. Ale czemu by w takim razie zaczął od pytania, od kogo królowie ziemscy pobierają te haracze i daniny i podatki? Pytanie brzmi, jakby to było ogólna filozofia władzy i podatków. Więc mi to wyjaśnienie nie pasuje. Więc tak naprawdę nie wiem za bardzo do końca, o co tu chodziło. Ale koniec historii jest taki. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, czy tam do grzeszenia, do problemów, to idź nad jezioro, zarzuć wędkę, złów pierwszą rybkę, otwórz jej mordę, czy pyszczek jej otwórz. Bo Jezus nie musi powiedzieć mordę, Jezus musi powiedzieć pyszczek. I znajdziesz stater. Stater to są 4 drachmy. No i weź ten stater, daj za mnie i za siebie. Koniec. Po problemie. Więc to nie były problemy. Jakby, nie wiem do końca, jak to rozumiem, się tu przyznam. Knuję, czytam, ale nic mi nie pasuje, o co chodziło Jezusowi z tym, że synowie są wolni. Ale jakby to nie, co by to, o co by nie chodziło, Jezus ewidentnie uznał, że on nie ma powodu płacić podatków. Że to jest nielogiczne, że to jest jakieś bez sensu i że jego problem nie dotyczy. Powiedział to samo nie tylko o sobie, ale o swoich uczniach, no bo ewidentnie to był podatek za niego i za Piotra. Więc chodzi o taki dziwny podatek jakiś. Mówił, że on jest zwolniony, płacić nie musi. Ale zapłaci, bo co mu to szkodzi? I to nie ma problemu z płaceniem. No, więc tyle wiemy i czegoś tam ja dalej nie wiem, może się kiedyś dowiem, to wam powiem, albo nie, bo to nie jest takie aż ważne. Okazuje się, że nie jest ważne. To jest właśnie ten wniosek, ważny jeden z tej historyjki, której całej nie rozumiem. Rozumiem na tyle, żeby wiedzieć, że Jezus uważał, że jemu płacenie podatków nie dotyczy go, ani jego uczniów płacenie podatków nie dotyczy, bo on jest częścią... Jest jakby synem własnym, czy nie wiem, o co mu chodzi do końca, no. Ale tyle wiem, że nie da się z tego fragmentu wyciągnąć wniosku, trzeba płacić obowiązkowo podatki, bo to jest moralne. Nie. Jezus sam powiedział, że nie widzę, że jest jakiś obowiązek. To jest, i to jest ciężkie do zgryzienia. Jak każdy, kto mówi, że kto nie płaci podatków, ten kradnie. Ten nie może się powołać ani na historię o Cezarze i oddajcie Cezarowi to, co cezarskie, bo ta historia o tym w ogóle nie mówi, ani na historię o tym didrachmie, bo tu Jezus powiedział w ogóle wręcz, że on jest zwolniony i jego uczniowie. My jesteśmy zwolnieni. My jesteśmy jak wchodzenie bez maski po Wielkiej Brytanii. Ja mówię, I am exempt. Tak Jezus mówił, ja jestem wolny, ja nie płacę. To ja mówię, ja jestem wolny, ja nie noszę. No i co? Nie wiem co, nic. Na razie fajnie. No i tyle. No więcej, problem na tym polega, że więcej o podatkach w Biblii nie ma, bo są jeszcze takie podatki ze Starego Testamentu, na przykład właśnie na świątynię. 10% miało być dla kapłanów i lewitów według starotestamentowych zasad, ale to nam w ogóle nic nie mówi. Dlatego, że powie, że tamten podatek był ściśle związany z kwestiami religijnymi, nie? Czyli tam, no, religijnymi. Wiary, Boga, takimi, a nie cywilnymi. To nie był podatek no, od spraw, nie wiem, że drogi, na budowanie drogi, różne takie historie. Więc nie za bardzo wiadomo, czy ten da się go przenieść w dzisiejsze czasy. A po drugie, nie ma żadnej świątyni, no to ani kapłanów, ani lewitów. No to taki w ogóle podatek był zupełnie wyjątkowy i niszowy, o którym tam była mowa. Nie ma też żadnych tam zasad szczegółowych, chyba, no nie pamiętam, bo mówię, nie dotyczą nas specjalnie tamte kwestie akurat dzisiaj, Więc już nawet nie pamiętam, czy tam ten, kto nie płaci na lewitów, temu utniesz rękę, czy tam jest taki przepis, czy nie. Jakby nie pamiętam, żeby był. A może jest. No, ale to, co wiemy od Jezusa, czyli to, co chrześcijan dotyczy, to to, że kwestie podatkowe są nieważne. No, i to jest coś, czego się nie powie. Nie mówi się w kościele, bo się, że mówi, że to jest nieważne w ogóle. Przecież nie mówi się tak, albo tak, musisz płacić, bo kto nie płaci, ten kradnie. To jest rodzaj kradzieży. Kompletnie nieuzasadnione Jezusem to jest taka interpretacja. Albo się mówi, to jest kwestia indywidualna, zastanów się w swoim sercu i znowu jest presja, nie, że weź, to będzie na twoim sumieniu. Tak by ktoś mówić, na swoje sumienie to bierzesz i takie coś. To jest więcej ta sama koncepcja, co dobra, nie szczep się, ale to ty umrzesz w mękach, w męczarniach, jak się zarazisz. Że to służba zdrowia cię nie będzie leczyć, to mniej więcej takie samo podejście. Czyli takie, ten sam nacisk, tylko mniej uczciwy. No, ale czy ktoś mówi podatki? Kogo to w ogóle gówno obchodzi, jak mówi Ferdynand Kiepski? No, kto ci tak to zinterpretuje? No, na pewno nie ktoś w kościele, albo rzadko, bo gość z kościoła zwykle żyje jako, no, jest takim poborcą podatkowym. Są koncepcje w kościele bardzo popularne, dziesięciny, które też nie da się nijak przyczepić do Jezusa w ogóle. Da się do Starego Testamentu ledwo, ale to wtedy taki kościół już nie jest chrześcijański, tylko czyni się kościołem judejskim, judaistycznym, judaizującym, religijnym, opartym na prawie i zasadach. A to miało być w ogóle sprzeczne z tym, czym jest chrześcijaństwo, więc to bardzo jest karkołomna interpretacja, żeby dziesięcinę z czasów, kiedy obowiązywało prawo i zasady i przykazania, przenieść do kościoła, który twierdzi, że jest jezusowym kościołem, gdzie jest wolność i zasad już nie ma, bo Jezus umarł za to wszystko i zwolnił nas. Jesteśmy wolni. Więc nagle jesteśmy wolni, ale z wyjątkiem dziesięciny, która jest obowiązkowa i teraz takie jest prawo i masz grzech, za który Jezus umarł, więc nie masz grzechów, ale ten jeden grzech masz akurat, wyjątkowo, więc płać. Ja myślę, że po prostu taka jest sprawa. Problem jest taki tego wszystkiego. Gdzie ja wyrzuciłem tę podobiznę Cezara? Wyrzuciłem to już to śmieci. Może mam drugą. Każdy ma pełno podobizn Cezara dzisiaj. To się jakieś znajdzie. Ukradnę tu kawałek. Co tu jest za podobizna? Też, ale nie wiem, czy widać. To jest ta sama pani królowa. Jej podobizna. Ja to jej oddam. To ja nie chcę mieć podobizny. To nie moje. Fu. Tak się powinno traktować pieniądze. Ble. Niestety są potrzebne do życia tutaj, ale należy je traktować tak, jak traktował je Jezus w takim razie. Podatki to jest z natury coś brudnego, bo pieniądze dzisiejsze, funkcjonujące, papierowe, państwowe, jest z natury coś brudnego i zalatujące na kilometr bałwochwalstwem. Bo jak ktoś powie, co ty za głupoty opowiadasz, to tylko pieniądze. No szybko ja zapytam, tak jak Jezus, a czy jest obraz i napis na tym papierku i na tej monecie Boga? Tam jest coś... Amerykanie chcieli to trochę chyba czuli, wyczuwali, pierwsi założyciele Stanów Zjednoczonych i dali na swoich pieniądzach napis In God we trust, żeby te pieniądze były mniej cezarskie, a bardziej symbolizowały opieranie się na Bogu. I cały ten swój Stany Zjednoczone pierwsze założyli na takiej koncepcji ogólnego Boga, stworzyciela wszystkiego i tego Boga jako podstawy funkcjonowania. I na początku Stany Zjednoczone były bardzo dziwnym krajem, faktycznie jak jakimś taki, nie wiem, normalnie ziemia obiecana, jakiś nowy Izrael, cholera wie co oni wymyślili, bez władzy, bez Cezarów, bez pieniędzy, z wizerunkami od razu. Ale zaraz to wszystko, wiecie, znowu wróciło do normy i teraz już są wszystkie Waszyngtony i inne tam starożytne bożki amerykańskie i znowu się in God we trust zostało tylko już takim symbolem, kłamstwem, jak kłamstwem jest obietnica na funtach, że jak pokażę ten papier, to mi wypłacą górę srebra czy złota, nie wiem. Więc to wszystko zostało już tylko kłamstwem. Ale był ciekawy początek przez jakiś czas, bo były wyjątkowe pieniądze w historii ludzkości, że były pieniądze odwołujące się tylko do Boga i by miały być właśnie takie... Ktoś tu rozumiał coś, powiem, musiał w tamtych czasach. No ale już nie ma tamtych czasów, więc nie mamy się co zastanawiać. Więc dzisiaj dalej nie odpowiem na pytanie, czy płacić podatki, czy nie płacić. Pytanie, czy wolno płacić. No to już powiedział, że to pytanie jest bez sensu, bo jest bez sensu, bo pieniądze w ogóle są same z siebie bałwochwalstwem. Więc zadać pytanie o to, co Biblia uważa na temat bałwochwalstwa? Czy jakieś szczegółowe pytania dotyczące, jak czcić obcych bożków, tak? Się pytasz mnie teraz. Co Biblia mówi na temat, jak mordować? Czy lepiej nożem, czy lepiej strzelbą, czy lepiej wieszać? To jest takie pytanie. Czy płacić podatki, czy nie płacić podatki? Nie pytajcie mnie o takie gówna, bo to są gówniane sprawy. Ja je muszę znosić, bo ja żyję na ziemi, ja jestem częścią tego systemu państwowego obrzydliwego, ale kwestią chrześcijanina, jego nastawieniem umysłowym ma być to, jakie miał nastawienie umysłowe Jezus, bo na tym polega w ogóle definicja chrześcijanina. I taki ktoś uważa te rzeczy, nawet jeżeli ich używa, bo Jezus też tam płacił, sam wolał nie płacić. Zauważyliście, jak rzadko Jezus sam coś kupował czy płacił? Wysłał uczniów. Jego się jakby brzydził tym wszystkim. Takie jakby lekkie wrażenie się robi. Zawsze kogoś wysyłał. Ty kup tam, nakupcie tego. No wiadomo, że też sam nie będzie kupował, ale może po części dlatego, że go to jednak brzydziło. No, miał taką możliwość. No. Ja trochę tak robię. Wysyłam żonę do sklepu. No, nie chodzę. Jak już są jakieś teraz maski, już w ogóle symbol, tak jakby podkreślenie, że płacisz do sklepu, płacisz pieniędzmi, na których jest wizerunek twojego prawdziwego Boga. Państwo, królowa, prezydent, premier, to wszystko jest twoim Bogiem. I ty wymieniasz się z drugim człowiekiem, przypominacie sobie to cały czas. Operujecie jego pieniędzmi. To nie są wasze pieniądze. To nie twoje pieniądze. Czy masz na pieniądzach napisane własność Tomka, Mateusza i Marty? Nie. Masz napisane, czyja to jest własność i to jest jego własność. To nie jest twoja własność. No, prawdziwe pieniądze, jeżeli ktoś już chce uważać pieniądze, to jest srebro, złoto, może nawet jakiś Ripple, czy Stellar, czy Bitcoin, nowe wynalazki. One by mogły być już pieniędzmi czystymi. Między innymi dlatego używam Ripple, zapraszam i zachęcam. Może w końcu jak te pieniądze bałwochwalcze, państwowe, kradziejskie zginą, kwestia czasu już tylko, patrząc na inflację, jak się pięknie zaczyna, to może właśnie Ripple zostanie pieniądzem, który by był lepszy, bo czystszy, neutralniejszy. Nikt nie powie, no pokaż co, jaki masz wizerunek, czego na Ripple. Nie ma wizerunku, to jest, tylko istnieje w pamięci komputerów i jako zapis. I nie ma już ten bałwochwalstwa. To by było piękne dosyć. Mógłbym kupować wreszcie. No, ale do sklepu unikam chodzić, nie lubię już. Może z powodów ideologicznych chyba coraz bardziej, a mniej, że... nie wiem, nawet. No, mniejsza z tym. Dobrze, to był koniec odcinka. Zostawcie sobie odpowiedź, weźcie sobie odpowiedź z tego, jaką sobie chcecie, bo ja tu żadnej narzucić nie mogę, bo nie ma. Jezus nie mówił nic o tej kwestii. Tylko powiedział to, co powiedział, ale uważam, że to wystarczy, żeby samemu znaleźć odpowiedź na pytanie płacić, nie płacić, wolno, trzeba, czy co. Ja to widzę, no tak, to już jest kwestia indywidualna, bo to jest raczej też kwestia wstydliwa, że my operujemy śmierdzącymi sprawami tutaj i należy się pamiętać o tym po prostu. Co byś nie wymyślił, czy płacisz, czy nie płacisz, pamiętaj, że to wszystko śmierdzące jest jak pieron z punktu widzenia Boga, Biblii, uczciwości, posiadania Pana i właśnie jakiegoś w życiu. Bóg bardzo łatwo przyjmuje rolę, znaczy nie ten Bóg, tylko pieniądze przejmują rolę Boga w życiu. Totalnie. To jest Bóg, który rządzi Europą teraz zupełnie. No poza COVID-em, drugim Bogiem, jeszcze lepszym, fajnym, strasznie tak kręci ludzi. No jest tu parę takich bogów, nauka z Bogiem. Tak jak ludzie myślą, że to, co jest nauka, to jest Bóg, a to w ogóle nie jest nauka. Ale tak jak pieniądz, to w ogóle nie jest pieniądz. COVID jest tylko COVID-em, to trzeba mu przyznać. Nie, COVID też nie jest... Co to za wirus? Taki wirus? No, Ebola to jest wirus. To... Trąd! No, trąd to by był. COVID. Dobra, zobaczymy, co powiesz, jak umrzesz. Ty też umrzesz. I co ty powiesz? Nic, obaj umrzemy, tylko ja z tą różnicą, że ja umrę nie przejmując się i ciesząc się życiem do tego czasu, kiedy wreszcie umrę na COVID albo cokolwiek innego, a ty będziesz przeżywał całe życie jako tchórz. I tak umrzesz. To ja i tak wygram. Choćbym umarł, to wygram. A ty tak umrzesz i nie wygrasz. Jak się ktoś boi, to musi przegrać. Jak się ktoś nie boi, no to też przegra albo nie przegra, ale wygra z tym, co się boi. Tak działa świat. No, człowiek, wiem, to nieprzyjemne wszystko, jest strasznie nieprzyjemny program. Takie mówi rzeczy, co ludzie nie chcą słuchać. No, chciałbym coś powiedzieć, co byście chcieli słuchać. Jesteś cudowny i piękny, a twoje pieniądze, miej ich jak najwięcej, ale płać podatki, ale Bóg ci jeszcze rozmnoży, bo Bóg też uwielbia pieniądze i rozdaje wszystkim, co płacą podatki. Bo Bóg nic tak nie kocha, jak oddawać pieniądze władzy. Bóg i władza to są kochankowie od zawsze. Tak byś chciał usłyszeć? A może w drugą stronę byś wolał usłyszeć, że Bóg nienawidzi władzy, a każdy, kto płaci pieniędzmi w sklepie, jest antychrystem i potępiony będzie na wieki wieków. Amen. I pójdzie do piekła, bo jest pasierbem szatana w ogóle. No to też ci nie powiem. Ale powiem ci to, co Jezus mówił, że oddaj to śmierdzące rzeczy, jak oddajesz do... spuszczasz w kiblu, to spuszczaj w kiblu. To jak, ja to tak słyszę, jak Jezus mówi, oddaj cesarskie to, co cesarzowi, to ja to słyszę, gówno należy spuścić w kiblu, a Boże rzeczy należą do Boga. No. Bo bałwochwalcze rzeczy z obrazami bałwochwalczymi idą do bałwochwalczego skarbca na jakieś obrzydliwe rzeczy. No to jak... No. To Jezus też, pamiętajcie, że nie mówił tam uniwersalną prawdę, tylko on odpowiadał ludziom zakochanym w prawie. Co, mówiąc o tym cesarze i monetach. Co właśnie dzisiaj też warto robić, bo większość ludzi wam powie, chrześcijańskich, o tych podatkach, jak normalnie, że jakby żywcem byli z czasów faryzeuszy i przyszli ze zwolennikami Heroda i z tej perspektywy widzą świat. I to samo, więc można im gdzieś odpowiedzieć, wasze gówniane pieniądze jak najbardziej oddawajcie waszym gównianym instytucjom. Ale ten, kto chce iść za Bogiem, niech idzie za Bogiem, a nie zastanawia się nad płaceniem podatków. Płać, nie płać. Co mnie to obchodzi kogokolwiek? No, wychodzę. To był odcinek Odwyku. Dzięki za słuchanie. Spadam sobie. Przypomnę, że jest od jakiegoś czasu Discord. Na stronie odwyk.com sobie go trzeba znaleźć. Trzeba, nic nie trzeba, ale bardzo dobry to jest pomysł, bo tam się coraz więcej ludzi przychodzi, sobie gadają na najróżniejsze tematy. Od Biblii do wszystkiego innego. Nawet jest kanał ostatnio popularny Głupoty, bardzo aktywny. No, się wrzuca jakieś głupoty. Ludzie lubią o głupotach gadać, na to wychodzi. Ale to jest miejsce, gdzie możesz ludzi żywych poznać. Nie tylko mnie posłuchać, pogadać ze mną, tam możesz na żywo. Ja jestem cały dzień, cały czas na tym Discordzie i tam mnie najłatwiej znaleźć. Tam możesz ze mną pogadać se na żywo, zagadać, pogadać. No. Dobry to był pomysł, się okazuje, wymyśliłem to tak, no, z 2 miesiące temu dopiero, ale się okazało, że bardzo dobry i będzie ten Discord, więc zapraszam do wpadnięcia i dzięki za patronowanie i sponsorowanie tego programu, no bo bez was ludzi by on nie istniał, bo by był niepotrzebny pewnie, a tak to jest, potrzebny się okazuje i ja mam chęć i możliwość robić, wiem, że tak, płacicie mi brudnymi, śmierdzącymi pieniędzmi, ale ja potrzebuję tych brudnych, śmierdzących pieniędzy, żeby zapłacić za ten, no, za ten dom. Nie jest brudny i śmierdzący akurat, więc jest pożytek z brudnej, śmierdzącej mamony i potrzebuje trochę tej mamony, ale jest, dobrze jest, no fajnie, w normie, nie za dużo, bo żeby nie umrzeć od smrodu, ale nie za mało, żeby nie głodować i mieć możliwości działania. Więc tak fajnie, w sam raz jest, no dobrze jest, tak w między widełkach się utrzymuje i ten program. Bardzo spoko wszystko jest. Wszystko mi bardzo dobrze jest w ogóle. Wiem, środek pandemii, inflacja się zaczyna, świat się rypie, a ja mam coraz lepszy humor. Jakoś mi się poprawia. Maski od dziś wprowadzili w sklepach w Anglii. A wali mnie to w ogóle coś. Nie wiem czemu tak. Może zaraziłem antywirusem? Wiecie, są wirusy, co powodują choroby i że jest ci gorzej, to może są antywirusy, że jest ci coraz lepiej. Zaraziłem się antywirusem i teraz wszystko mnie cieszy, jestem zdrowszy i chodzić mi się chce i ćwierkać i nie do sklepów nie wchodzić już, ale to fajnie. No nie wiem, to mam nadzieję, że też będziesz cierpiał na antywirusy. Dużo tego życzę. Do następnego odcinka, cześć.